sceny z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pełnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do Bożej Góry Choreb. Ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spalał? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby mu się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu: nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Teraz oto doszło wołanie synów Izraela do mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do Faraona i wyprowadź lud mój Izraela z Egiptu. A Mojżesz odrzekł Bogu: kimże jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? A on powiedział: ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze.
Znakiem zaś dla ciebie, że cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Co Bóg Jahwe miał na myśli? Miał na myśli to, że pod Synajem Bóg zawsze przymierze z całym narodem, z wszystkimi plemionami Izraela. Zawsze przymierze już z narodem, zawsze przymierze w dekalogu, w dwóch tablicach dekalogu. I to będzie znak, że ja spełnię obietnice dane Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dwie tablice dekalogu w arce, treść pierwszej tablicy dotycząca Trójcy Świętej, to są po prostu wnioski wyprowadzone z tego doświadczenia wyjścia z Egiptu, że nie ma bogów płodności. Jak czcić imię Boga? No i wreszcie, że Bóg ma moc. Bóg ma moc tak wielką, że my w tej mocy możemy odpocząć. Druga tablica dekalogu, znak, że nie ma Boga, który by nie był umiłowaniem drugiego człowieka do końca w przymierzu. To jest obietnica tego, co się stanie. Bóg zawsze się posługuje historią. Dopiero wtedy proponuje wyjście z Egiptu, gdy już nie byli w stanie znieść cierpienia, które zadawali Izraelitom Faraon i ci, którzy w imieniu Faraona strącili do rzędu niewolników. Dopiero człowiek jest dojrzały do tego, żeby pójść za planami Bożymi. Tak było z Abrahamem, tak jest po dziś dzień. Ludzkość nie nawróci się, nie pójdzie za Chrystusem, dopóki nie wejdzie w ogrom cierpienia. Nie zawoła nigdy do Jezusa w krzyżu. Ale w związku z tym powołaniem Mojżesza do wielkiej misji która zapowiadała misję Jezusa Chrystusa, prawdziwego Mojżesza, ja w Ewangelii odnalazłem taki moment, gdzie Jezus komentuje, co należy rozumieć. Ja jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Oczywiście z tych kateches, które były o patriarchach, wiemy, że katecheza o Abrahamie była zapowiedzią, jest rozwinięta w Ewangelii Mateusza. Katecheza życia patriarchy Izaaka jest rozwinięta w Ewangelii Marka, a Ewangelia Łukasza jest rozwinięta, była zapowiedziana i jest rozwinięta w Ewangelii Łukasza, Ewangelii Jakuba. Już po triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy i Jezus podejmuje ostatnią próbę obudzenia sumienia tych, którzy rządzili narodem wybranym, że poprzez to, iż tam porozwalał stoły bankierom, zrobił wielki rejwach, przez to niejako przywołał tych, którzy rządzili świątynią. Do grona, do społeczności arcykapłanów należeli saduceusze. Byli to ludzie, którym zawsze w Izraelu było tak dobrze, że właściwie byli ateistami. Oni tylko wierzyli w to, co Bóg powiedział w pięciu księgach Mojżesza i wszystkich proroków odrzucali, bo byli niewygodni. I tym samym oni odrzucali fakt istnienia aniołów, fakt istnienia zmartwychwstania i chcieli kiedyś ośmieszyć Jezusa. Wówczas podeszło do niego kilku faryzeuszów, saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeżeli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swego bratu. Otóż było siedmiu braci. To znacie i koniec tego. Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę i nie mieli dzieci, nie mieli potomka. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani żenić się nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równie aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstaną, to i Mojżesz naznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku. Gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem na Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie nauczycielu: dobrze powiedziałeś. I już nie śmieli o nic go pytać. To znacie ten tekst, myśmy kiedyś ten tekst interpretowali. I czym mnie zdumiewa ten tekst, że w tym stwierdzeniu jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Bogiem Jakuba, Jezus widzi zmartwychwstanie powszechne, zmartwychwstanie wszystkich ludzi, przebóstwienie wszystkich ludzi. Jakie Bóg, przed Bogiem jeszcze stoją możliwości, żeby w epoce Ducha Świętego otwierać głębiny Pisma Świętego? Jak Bóg będzie w nas, nas będzie sobą napełniał i my będziemy bardziej Bogiem czytać Pismo Święte. Oczywiście chodzi o prawo lewiratu, wzięte z narodów pogańskich, ale Bóg powoli wyprowadza z tych praktyk pogańskich również Izraeli, potomstwo Abrahama. Co było wielkiego w oczach Boga w prawie lewiratu? Że człowiek nie godzi się ze śmiercią swoich bliskich. Nieśmiertelność była niejako w dzieciach, w potomstwie. tym wypadku nie ma potomstwa. Czyli wyjątkowo wpisuje się śmierć. I dlatego też ta zasada lewiratu. Między innymi też dlatego, żeby majątek danego rodu nie poszedł w obce ręce. Zasada jest taka, że każda miłość, nawet miłość człowieka, ma to do siebie, że nie godzi się ze śmiercią bliskich. I to się Bogu podobało w prawie lewiratu. I Jezus mówi, wszyscy dla Boga żyją, że w Bogu nikt nie umarł, nie umiera i nie umrze. Ani duchowo, bo to Jezus stał się człowiekiem i stał się barankiem Bożym, żeby z tej duchowej śmierci z grzechu wyprowadzić i zmartwychwstał, żeby wnieść życie w sferę duszy, a kiedyś też wyprowadzi wszystko, co umarło w sensie fizycznym ze śmierci przez przekustwienie, czyli zmartwychwstanie. Dla Boga wszystko żyje. Ludzie dzisiaj robią problemy ze śmierci, tym większe i mniej w nich jest świadomości, że tak prawdę mówiąc, to śmierci nie ma. To śmierci nie ma. Po prostu uderzy w Boga. Ci, którzy odeszli, już umarli. Tak. Śmierci nie ma. Jest tylko chwilowa rozłąka. I tak za bardzo nie musimy się trapić o ocalenie tej ziemi, tego świata, który i tak umarł odchodząc od Boga, od wiary, duchowo umarł, ale Bóg ma moc przywołania go przez cierpienie. To chciałem powiedzieć w związku z pierwszym czytaniem.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby. Obdarza Cię łaską i zmiłowaniem.
Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, objawiły się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przykazał mi mój Ojciec. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, a nie Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Tak się składa, że już w tych ostatnich dniach, w ostatnim czasie kilkakrotnie ten tekst przychodził, a myśl jest ta, że to, co my od Boga otrzymujemy dobrego, ta szczypta wierności, która jest w nas, szczypta wiary, szczypta nadziei i miłości Boga, stanowi dla nas wielkie zagrożenie. Bo szatan może sprawić, i to uczynił w przypadku Izraela, zwłaszcza uczonych w piśmie faryzeuszy, że szczypta wiary w Boga prawdziwego stała się w ich wnętrzach górą pychy, agresji, pogardy i dla Boga, i dla prostego ludu. Nawet do tego wszystkiego, co sobą reprezentował Jezus. Że musimy bardzo uważać, że to dobro, które jest w nas, jest przedmiotem dużego zainteresowania szatana. I może to napompować złym powietrzem, podziwu dla siebie, zachwytu i jednocześnie agresji, pogardy w stosunku do innych. Przydarzyło się to Izraelowi, przydarza się dzisiaj różnym partiom politycznym, przydarza się różnym wyznawcom religii, hinduizmu, islamu, Tam jest sporo dobra, ale to dobro jest napompowane pychą, agresją, pogardą dla innych wystawców, szczególnie dla chrześcijan. I to jest dramat Boga, na który Jezus wskazuje tutaj. Mają szczyptę dobra i już uważają się za mądrych i roztropnych. Dlatego Jezus musi sięgać po prostaczków, po tych, którzy sobie niczego nie przepiszą. Święty Paweł powie, że prawdę trzeba czynić w miłości. Ja bym powiedział, że prawdę trzeba czynić w pokorze. W ogromnej pokorze. Że to jest tylko szczypta okruch prawdy we mnie. Potrafił to tylko Jezus.